Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Bitwa nad Bzurą. Autor Włodzimierz Kowalski. Czyta Adam Bauman. Nagrania Audio Tales. To zgrupowanie jest poświęcone. Ranek 22 sierpnia 1939 roku był piękny, a dzień zapowiadał się upalnie. Generał w stanie spoczynku, Fori, siedząc na tarasie niewielkiej willi, wpatrywał się w nabiegającą na pobliską plażę falę Atlantyku. Emerytowany, ale doświadczony wojskowy, wychowawca wielu roczników oficerów sztabu generalnego francuskiego, a także i polskiego, jeszcze do końca września zamierzał przebywać tu, w Bretanii, nad morzem. Zamierzał, lecz oto do furtki willi podjeżdża na rowerze zaaferowany l'agent de police. Przykładając dwa palce do daszka kepi, zdenerwowanym głosem melduje. Na nasz posterunek dzwonił sam generał Gamelin. Polecił powiadomić pana generała, że ma pan stawić się natychmiast w Paryżu. W Breście czeka już przygotowany samochód. Jeszcze tego samego dnia Fori, już w mundurze, melduje się w Paryżu u generała Gamelena. Szef sztabu głównego obrony narodowej Francji ma jednak bardzo mało czasu. Powiadamia tylko Foriego, że został powołany do służby czynnej i mianowany szefem francuskiej misji wojskowej w Warszawie. Musi tam natychmiast odlecieć samolotem. Najpóźniej jutro ma być w Polsce. Rozkaz, odpowiada Fori. Proszę o instrukcję. Instrukcję, powtarza Gamelin. Jest wyraźnie roztargniony. Dobrze, dobrze. Mam mało czasu, ale proszę ze mną jechać do Ministerstwa Wojny. Przekażę je panu w drodze. Samochodem jadą we trzech. Gamelin, generał Georges, dowódca frontu północno-zachodniego, czyli przeciwniemieckiego, oraz między tymi dwoma wielkimi szefami armii francuskiej generał Fori. Jeśli Polska stanie się przedmiotem agresji, to jedynie ofensywa francuska będzie w stanie zmusić Niemców do zelżenia ich duszącego uścisku. To utrzymane w profesorskim stylu sformułowanie nie skrywa jednak niepokoju w głosie nowo mianowanego szefa misji wojskowej. W jakim tempie rozpocznie się ta nasza ofensywa? Dwaj generałowie milczą. Wreszcie generał Georges rozpoczyna ogólnikowy monolog. Sugeruje, iż armia francuska nie jest w zasadzie przygotowana do ofensywy, jakkolwiek bez wątpienia działania takie kiedyś podejmie, choćby tylko dlatego, że zostało to polskiemu sojusznikowi obiecane. Trudno jednak mówić o jakichś terminach konkretnych, gdyż byłyby to akademickie rozważania. Nie wiadomo zresztą, co uczynią Niemcy. Trzeba będzie działać jak najlepiej i w zależności od rozwoju sytuacji. W każdym razie tak długo, aż nie rozpocznie się generalna ofensywa francuska, trzeba będzie stosować taktykę obronną, chociaż, być może, nie są wykluczone, ograniczone działania zaczepne, jakieś wypady. Generał Fori nie tai swego rozczarowania. Wtedy głos zabiera generał Gamelin. Mówi tylko cztery słowa. Trzeba, aby Polska trwała. Na tym kończą się instrukcje francuskiego generalissimusa. Samochód dojechał na miejsce. Dwaj wielcy szefowie armii francuskiej ściskają dłoń generała Foriego, życzą mu powodzenia i znikają wewnątrz gmachu. Następnego dnia Fori jest już w Warszawie. Stara się pomóc jak może, ale może niewiele. Zresztą w gorączce przygotowań wojennych nikt nie ma czasu z nim dłużej rozmawiać. Wreszcie nadchodzi piątek, 1 września. Fori wysyła pierwszy raport o sytuacji do Paryża. Czynić to będzie codziennie, za każdym razem sugerując konieczność francuskiej akcji zaczepnej, wskazując, że niemal całość Wehrmachtu została związana w Polsce. Sytuacja z dnia na dzień staje się coraz gorsza. Odwiedzając oddział operacyjny sztabu głównego, rozmawiając od czasu do czasu z generałem Stachiewiczem, szefem sztabu i marszałkiem Śmigłym, Fori ma jej dość pełny obraz. Czołgi niemieckie podchodzą pod Warszawę. Naczelne dowództwo ewakuuje się do Brześcia. Na zachód od Warszawy, odległe od stolicy o dobre 120 kilometrów, znajdują się dwie silne armie. Nienaruszona jeszcze w bojach Armia Poznań i zebrana w jednym rejonie po nadgranicznych walkach Armia Pomorze. Forii doskonale rozumie, w jak trudnym położeniu znajduje się to zgrupowanie operacyjne, liczące blisko ćwierć miliona ludzi i ponad 500 dział. Oskrzydlone z obu stron, cofa się ku Warszawie. Czy zdoła do niej dojść? A jeśli, to co dalej? Jak zostaną użyte te siły? Naczelne dowództwo rozmieściło się w Brześciu, lecz francuska misja wojskowa zakwaterowana została w Zamliczach. Łączność przewodowa i kurierzy nie są w tych warunkach najlepszym źródłem informacji, więc 11 września Forii wybiera się do brzeskiej Cytadeli. Tutaj w Wydziale Operacyjnym Sztabu informują go, że wojska Kutrzeby i Bortnowskiego poprzedniego dnia rozpoczęły przeciwuderzenie w bok sił niemieckich. Szczegóły akcji na razie nieznane. Dopiero jutro do generała Kutrzeby leci samolotem oficer. Podekscytowany Forii prosi o widzenie ze śmigłem. Ten przyjmuje go. Tym razem najzupełniej wyjątkowo skryty zazwyczaj wódz naczelny prowadzi Foriego do mapy. Przedstawia mu swoją koncepcję. Odbywa się obecnie przegrupowanie naszych głównych sił na wschód i południowy wschód w obszar zakreślony linią Sanu, Wisły i Dolnego Wieprza. Ta linia będzie broniona, mówi śmigły. Gro sił polskich znajdzie się więc na południowym wschodzie kraju. Aby jednak umożliwić odwrót i uporządkowanie tej zasadniczej części wojsk, należy powstrzymywać nacierającego nieprzyjaciela. To zadanie wykonają armie Poznań, Pomorze i Łódź, które nacierają na froncie Łódź-Skierniewice. Ich działanie musi wywołać wstrząs u nieprzyjaciela, zmusić go, aby przeciw tym armiom skierował swoje główne siły. To umożliwi odwrót i uporządkowanie sił głównych. Marszałek na chwilę urywa. Potem znów zwraca się do Foriego, patrząc mu prosto w oczy. To zgrupowanie zaczepne jest jednak poświęcone. Będzie ono walczyło aż do zupełnego wyczerpania amunicji. Forii wyprostował się. Zrozumiał. Prawie ćwierć miliona ludzi ma stać się ofiarą. Polacy walczą o czas, liczą dni, aby... Przez swoje poświęcenie, głos śmigłego był mniej suchy niż zazwyczaj, oddziały polskie trzymają na sobie wciąż jeszcze prawie ogół czynnych jednostek niemieckich. Tegoż dnia wieczorem Forii depeszował z Brześcia do Warszawy. W toku jest manewr Polski w obszarze Kutna w celu odciągnięcia ku zachodowi dywizji pancernych. Sytuacja jest poważna, ale walka trwa. Oddając radiogram, słyszał ciągle jeszcze ponure stwierdzenie Gamelena sprzed niespełna 3 tygodni. Trzeba, aby Polska trwała. Pierwszy wstrząs. Dowodzona przez generała Władysława Bortnowskiego Armia Pomorze stała 1 września na trudnej pozycji w Gardzieli Pomorskiej. Niemiecki klin pancerny w ciągu jednej doby rozciął jej siły na pół, osiągając Wisłę koło Świecia. Od 3 września armia była w odwrocie i 5 września znajdowała się w rejonie Bydgoszcz, Inowrocław, Wąbrzeźno, Golub. Ciężar własnych i cudzych błędów do tego stopnia sparaliżował wolę generała Bortnowskiego, że 5 dnia wojny marzył o tym, by odpowiedzialność za dalsze dowodzenie przerzucić na cudze barki. Generał Tadeusz Kutrzeba dowodził armią Poznań, która w dniu 1 września stała rozrzucona łukiem w zachodniej Wielkopolsce. Niemcy nie uderzyli na nią silniej, ale wobec rozcięcia armii Pomorze i niebezpiecznej sytuacji nad Wartą i ona otrzymała rozkaz odwrotu. W tych dniach uwaga Kutrzeby skierowana była na wydarzenia na południu. Możliwość działania armii Poznań na korzyść sąsiedniej armii Łódź, dowodzonej przez generała Rumla, była przewidywana przez marszałka Śmigłego już przed wojną. Jacku Trzeba wiedział o tym, sam był poniekąd autorem tej koncepcji, ale nie do niego należała decyzja, gdzie i kiedy takie działanie będzie przeprowadzone. Miał to być zwrot dwu lub trzech wielkich jednostek na południe i uderzenie na te siły niemieckie, które atakowałyby prawe skrzydło armii Łódź pod Sieradzem. Trzeciego dnia wojny Kutrzeba doszedł do wniosku, że sytuacja dojrzała już do wykonania zamierzonej operacji. Dnia 4 września nadeszły wiadomości o bardzo trudnym położeniu w rejonie Sieradza, gdzie Niemcy zdołali uchwycić prawy brzeg Warty. Ponieważ Warszawa milczała, Kutrzeba zdecydował się na inicjatywę i zaproponował Śmigłemu uderzenie częścią sił swej armii w kierunku Kalisza. Odpowiedź marszałka nadeszła drogą radiową 5 września rano. Śmigły odrzucił propozycję, powołując się między innymi na fakt, że wojska broniące Warty miały w najbliższym czasie uzyskać pomoc od koncentrującej się w rejonie Piotrkowa i Sulejowa rezerwowej armii Prusy. Decyzję marszałka przyjęto do wiadomości i armia Kutrzeby kontynuowała odwrót zgodnie z planami sztabu. Jak dotąd manewr ten przebiegał bez zakłóceń, chociaż ze względu na panowanie wroga w powietrzu marsze wykonywano tylko w nocy. Niedobrze jednak było z łącznością. Ponieważ 3 września w ręce Niemców dostał się polski szyfr sztabowy razem z dokumentami sztabu rozbitej pod Częstochową 7 Dywizji Piechoty, więc dalsze posługiwanie się nim nie miało już sensu, a zapasowego szyfru nie przygotowano. W rezultacie nawet w rozmowach z naczelnym dowództwem operowano w zasadzie otwartym tekstem, improwizując na poczekaniu różne kryptonimy i umowne zwroty, by zapewnić tajność przynajmniej najważniejszych szczegółów. Jedynie rozmowy juzowe pozwalały na taką swobodę sformułowań. Korzystając ze względnie dobrej sytuacji własnych dywizji, generał Kutrzeba zdążył już złożyć jedną wizytę Bortnowskiemu w Toruniu, i dzięki temu sztab Armii Poznań uzyskał dokładne wiadomości o pierwszych walkach w Borach Tucholskich. Ich niepomyślny przebieg zrobił przykre wrażenie na oficerach, ale dowódca armii i jej szef sztabu, pułkownik Lityński, uspokoili podwładnych argumentem, że z koniecznością opuszczenia Pomorza liczono się już przed wybuchem wojny. Dnia 5 września generał Kutrzeba postanowił pojechać jeszcze raz do Torunia, by uzgodnić z Bortnowskim drogi odwrotu obu armii, których wojska stopniowo zbliżały się ku sobie. Po południu, kiedy właśnie zabierał się do wyjazdu, wezwano go nagle do aparatu Hughesa. Śmigły zakomunikował o niepomyślnym rozwoju wydarzeń pod Sieradzem i wydał rozkaz zorganizowania natychmiast uderzenia na Poddębice Szadek. Uzgodniono, że natarcie wykona grupa operacyjna generała Knolla w składzie dwu lub trzech dywizji. Kutrzeba pilnował opracowania rozkazów i po ich podpisaniu pojechał do Torunia. Wrócił krótko przed północą. Pułkownik Lityński na powitanie wręczył mu bez słowa krótki radiogram z Warszawy. Do dowódcy Armii Poznań. Odwołuję poprzedni rozkaz w sprawie natarcia na południe. Armia Poznań rozpocznie natychmiast odwrót na Warszawę. Naczelny wódz. Kiedy to przyszło? Zapytał Kutrzeba, ponuro wpatrując się w tekst depeszy. O 21:00, odparł zmęczonym głosem Lityński. Rozkazy odwoławcze wysłaliśmy po pół godzinie. Dzień 5 września utkwił głęboko w pamięci oficerów sztabu Armii Poznań. W 18 lat później jeden z nich, major Wincenty Iwanowski, tak pisał o tych wydarzeniach. Przykrym przeżyciem i wstrząsem moralnym dla sztabu były trzy różne rozkazy naczelnego dowództwa wydane 5 września, a dotyczące akcji na południe na korzyść armii Łódź. Przeczuwało się coś bardzo niedobrego, gdyż tego rodzaju posunięcia na najwyższym szczeblu są w ogóle czymś trudnym do zrozumienia. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.